Encyklika Lolka. Od Anioła Stróża. Miałem poważny problem. Zazwyczaj budziłem Lolka lekkim szturchnięciem, także zrywał się z łóżka i biegł szybko do kuchni, gdzie mył się i jadł śniadanie. Ale tego poranka najwyższy powstrzymał mnie. Czekałem więc, zerkając z niepokojem na wskazówki zegara, które nieuchronnie zbliżały się do godziny 6. Chłopiec spał smacznie i ani w głowie mu było się obudzić. Tata podszedł do niego i delikatnie dotknął ramienia. Wstawaj, spóźnisz się, powiedział. W odpowiedzi usłyszał niewyraźne mruknięcie. Dopiero po drugiej próbie zlógł się z łóżka. Spojrzał na zegar. Ojej, ale późno, krzyknął. W pośpiechu zaczął naciągać spodnie, za chwilę miał służyć do mszy. Po południu pan Karol zabrał syna na spacer. Synu, nie jesteś dobrym ministrantem, powiedział. Ja wiem, że nie jest łatwo wstać rano, ale prawdziwy mężczyzna powinien nauczyć się przezwyciężać samego siebie. Lolek spuścił głowę. Wiesz, wydaje mi się, że za mało modlisz się do Ducha Świętego o jego dary. W domu ojciec sięgnął na półkę i wziął z niej niewielką czarną książeczkę z czerwoną tasiemką służącą za zakładkę. Poszukał w spisie treści i otworzył na odpowiedniej stronie. Zobacz, tu jest ta modlitwa. Lolek zaczął czytać. O dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, o dar bojaźni Bożej. Módl się o każdy z nich, powiedział tata. Zobacz, jest ich 7. Każdego dnia tygodnia możesz modlić się bardziej o jeden, a jak będzie ci trudno wstać, proś o dar męstwa. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale uda się. Zobaczysz. Od Anioła Stróża. Zobaczyłem tego samego chłopca, tyle że o kilkadziesiąt lat starszego i ubranego w białą sutannę. To był dzień jego urodzin. 18 maja 1986 roku. Nachylał się nad książką i podpisywał ją wiecznym piórem. Ta książka nosiła tytuł Dominum et Vivificantem, czyli Pan i Ożywiciel, i poświęcona była Duchowi Świętemu. Była to druga encyklika papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty bardzo dobrze zapamiętał rozmowę ze swoim tatą. Była to ważna lekcja duchowa, wyzna później, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim przekonaniem on do mnie mówił? Jeszcze dziś słyszę jego głos. Rezultatem tej lekcji z dzieciństwa jest moja encyklika o Duchu Świętym. Mundek. Lolek nie mógł doczekać się Bożego Narodzenia. Nie tylko dlatego, że miał znaleźć pod choinką jakąś niespodziankę. Na święta nie przyjedzie do nich Mundek. Starszy brat zawsze mu imponował. Kilka lat temu tata zabrał go do Krakowa, gdzie Mundek bronił dyplomu doktorskiego. Wielkie wrażenie na Lolku zrobiła aula Collegium Maius, najstarszego, pamiętającego jeszcze czasy króla Jagieły, budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obserwował groźnie wyglądających panów w długich togach i stojącego naprzeciw nim Edmunda. Tata wyjaśnił mu, że jest to bardzo ważny egzamin. Musiało mu dobrze pójść, skoro na zakończenie rozbrzmiały gromkie oklaski. Spełniło się marzenie mamy. Jej syn został lekarzem. Jakiś czas potem otrzymał posadę zastępcy ordynatora szpitala w Bielsku. Na szczęście nie było to daleko od Wadowic. Często odwiedzali Mundka, a Lolek zabawiał chorych, urządzając przedstawienie, jak mówił, teatru jednego aktora. Żwawo wbiegał na górę, pokonując po 2 albo nawet i 3 stopnie. Jeszcze minuta i nacisnął klamkę. Ojciec siedział przy stole z głową ukrytą w dłoniach. Przed nim leżał telegram. Mundek nie żyje, powiedział, podnosząc głowę. Oczy miał czerwone od łez. Lolek stał jak zamurowany. Spoglądał bezradnie to na tatę, to na kartkę papieru. Ojciec wstał, podszedł do niego i przytulił go mocno. Chłopiec wybuchnął płaczem. Twój brat jest bohaterem. powiedział pan Wojtyła, gdy syn trochę się uspokoił. Zaraził się od pacjentki, którą ratował. Stali tak przez dłuższy czas. Za oknem sypał śnieg, przypominający o zbliżającym się Bożym Narodzeniu. Od anioła stróża. Najwyższy zabrał Edmunda, gdy blisko już było do świąt, a dzieci co rano chodziły na roraty. To były najsmutniejsze roraty w życiu Lolka. Trudność z porannym wstawaniem wydawało mu się błahostką w porównaniu z tym, ile kosztowało go odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, a szczególnie słów Bądź wola Twoja. Gwiazdor szkolnego teatru. Rozglądał się nerwowo, szukając wzrokiem korony. Zmienił już charakteryzację. Po odegraniu roli szlachetnego Kirkora przeistoczył się w złego Kostryna i za chwilę miał dołączyć do Haliny, która odgrywała tytułową balladynę. Ale gdzie jest korona, dla której Kostryn dopuścił się morderstwa? Ze sceny dobiegał dramatyczny monolog balladyny. Jeżeli dziś nie zrobię rzeczy, jutro żałować będę. Wiem, żałować będę. A ja żałować będę, że robię z siebie głupka, pomyślał, wyobrażając sobie, co będzie, gdy za kilka minut pojawi się na scenie bez kluczowego rekwizytu. W tym momencie jego wzrok padł na stojące w półmroku krzesło. Korona leżała na nim. Uff, odetchnął z ulgą. Kilkanaście minut później nie miał już tyle szczęścia. W scenie finałowej zbrodniarka balladyna miała zostać rażona piorunem. Przygotowali na tę okoliczność straszak i wiadro. Wystrzał z ukrytego w nim pistoletu dawał fantastyczny grzmot. Straszak jednak zniknął. Spektakl zbliżył się do końca. Halina balladyna deklamowała kolejne wersy, a za kulisami trwały poszukiwania. Bezskutecznie. Winna jest śmierci, zawołała Halina. Balladyna przyznała się do zbrodni i miała zostać ukarana przez uderzenie pioruna. Ale po jej dramatycznym wyznaniu zapadła jedynie niezręczna cisza. Winna jest śmierci! Krzyknęła raz jeszcze, czekając na wystrzał. Zamiast niego zza kulis dobiegło delikatne brzęknięcie. To Lolek z braku strażaka uderzył w trójkąt, który wydał łagodny dźwięk. Halina spadła z tronu. Nie była to pierwsza niefortunna przygoda adeptów sztuki. Wcześniej, w czasie przedstawienia Antygony, puściły pineski podtrzymujące papier, na którym namalowali greckie kolumny. Halina Antygona w pełnej dramatyzmu deklamacji żegnała się ze światem, a za jej plecami kolumna powoli sunęła się ze ściany i osiadła na scenie. Na sali rozległ się z trudem tłumiony chichot widzów. Przygody te nie zniechęciły młodych aktorów. Lolek z podziwem wziął udział w ślubach panieńskich Aleksandra Fredry. Zagrał lekko ducha Gucia, u jego boku znów stanęła Halina, tym razem w roli Anieli. W szkolnej gazetce napisano o nich potem, że Halina Królikiewiczówna i Karol Wojtyła grali swoje role jak prawdziwie zakochani. Od anioła stróża. Czy to tylko kunszt aktorski, czy coś więcej? Lolek był przystojny i na dodatek popularny. Gwiazdor szkolnego teatru, świetny uczeń, inteligentny rozmówca. To z pewnością czyniło go atrakcyjnym w oczach dziewcząt. Jako jego anioł stróż wiedziałem, że najwyższy przewidział dla niego inną drogę. Łaska pracowała w nim mocno, co też dało się zauważyć. Miał na przykład taki zwyczaj, że po przerobieniu jakiejś części zadania domowego klękał na chwilę i dziękował Bogu. Sporo jego znajomych myślało, że zostanie księdzem. Czy koleżanki żałowały, czy może odzyskały nadzieję, gdy dowiedziały się, że zdecydował się pójść na studia polonistyczne? Wiem, chcielibyście, abym wam zdradził odpowiedź na te pytania, ale zrobię coś innego. Przeczytajcie uważnie pewien fragment wspomnień Lolka, które napisał, gdy mijało pół wieku od jego święceń kapłańskich. Jeżeli młody człowiek o tak wyraźnych skłonnościach religijnych nie doszedł do seminarium, to mogło to rodzić domysły, że wchodzi tu w grę sprawa jakichś innych miłości czy zamiłowań. Miałem w szkole wiele koleżanek i kolegów. Byłem związany z pracą w szkolnym teatrze amatorskim, ale nie to było decydujące. W tamtym okresie decydujące wydawało mi się nade wszystko zamiłowanie do literatury. a w szczególności do literatury dramatycznej i do teatru. A zatem...